Maćkiem, to mamy tak, słuchaj, że jak coś się nie nagrywa, to jest czas stracony.
Przed rokiem 2000 jakoś tak nikt na to nie wpadł. Więc na pewno są przed nami nieodkryte lądy, których my nie widzimy, a które czekają na odkrycie. Scena, a potem media, telewizja, to jest moja wielka miłość. Bo drzwi są zablokowane.
Od środka nie.
A nie, czyli gość może wyjść.
Gość może wyjść.
Między nami, bo to nie wychodzi spoza tego samochodu.
Absolutnie nie, my sami rozmawiamy.
Czyli co jest powiedziane w Bentleyu zostaje.
Dokładnie tak.
Nie da się osiągnąć sukcesu w biznesie, a tak naprawdę również w życiu prywatnym z innymi ludźmi, bez skutecznej komunikacji.
Zawsze chciałem wiedzieć, co różni ludzi najlepszych w swoich dziedzinach od całej reszty. Postanowiłem, że po prostu zapytam ekspertów, jak oni to robią. Biorę zatem Bentleya i ruszam na spotkanie z prawdziwym mistrzostwem. Nazywam się Maciej Wieczorek, a ten program to Ekspert w Bentleyu.
Krzysztof Ibisz, osobowość telewizyjna, prezenter, aktor, prowadzący m.in. Dancing with the Stars, autor premierowego szkolenia z wystąpień publicznych na naszej nowej platformie Get Skills. Ruszajmy!
Witam Was serdecznie, tutaj Maciek Wieczorek, a to nowy odcinek Eksperta w Bentleyu, a mojego dzisiejszego gościa nie trzeba przedstawiać, to jest nasz polski Benjamin Button, człowiek, który żeby pojawić się na wywiadzie musiał przyjechać z opiekunem prawnym, bo sam nie może w tym wieku jeszcze wychodzić z domu. Nie no, oczywiście
żartuję. Proszę Państwa, to ja, Krzysztof Ibisz, a to jest Maciej, witamy Was bardzo gorąco. Maciej mówi po prostu w takim stylu, więc ja staram się do niego dopasować, choć wcale to nie jest łatwe. Jak widzicie, Maciej obok mnie, mój starszy kolega.
Dokładnie. Witam serdecznie jeszcze raz. No i dobra.
My mamy może taki nastrój, tak podejrzany, ale powiem Wam, że wczoraj bardzo długo pracowaliśmy.
Pracowaliśmy, żeby nie było.
Tak, pracowaliśmy, że... nagrywaliśmy szkolenia dla Was, wystąpień publicznych, 14 godzin nagrań. Mam nadzieję, że będziecie z tych szkoleń zadowoleni.
Mnóstwo pracy tutaj Krzysztof wykonał, także ja zapraszam, bo jednocześnie tym odcinkiem chcieliśmy zdradzić Wam tajemnicę, że...
To może niepotrzebnie, musimy to wyciąć.
Ale właśnie w tym szkoleniu mówiłeś, tak, że najważniejsza rzecz na początek. No to tak, ja to chciałem powiedzieć na koniec, ale wczoraj się nauczyłem od Ciebie, że to jednak
tak,
na początku.
W biznesie, słuchajcie, to nie jest tak, jak kiedyś mówił Leszek Miller, że mężczyznę poznaje się po tym, jak kończy i jak zaczyna. W show biznesie poznaje się ludzi po tym, jak zaczynają. Czyli ten początek musi być najważniejszy.
No to mamy idealną sytuację, bo początek naszego projektu Get Skills, który polega na tym, że osoby bardzo znane i dobre w swoich dziedzinach...
Czemu nie dodałeś lubiane? No nie wiem. No.
Bo to są szkolenia edukacyjne, wiesz.
A więc znane osoby w różnych dziedzinach.
Lubiane przy okazji, to wiadomo. Dzielą się z Wami wiedzą, więc mam nadzieję, że ten projekt Wam się spodoba. Uznaliśmy, że nie ma lepszego otwarcia takiego projektu niż właśnie Krzysztof Ibisz i szkolenie bardzo z wystąpień publicznych.
Bardzo dziękuję. Wystąpienia publiczne ja rozumiem jako każdy kontakt z drugim człowiekiem, bo to jest zawsze moment, kiedy możemy kształtować swój wizerunek, a to jest bardzo ważne zarówno w biznesie, jak i w życiu prywatnym. To jest taki klucz do sukcesu, wytrych.
No właśnie, bo ja tego klucza teraz bym chciał z Tobą poszukać, bo zastanawia mnie jedna rzecz.
Nie wiesz, chyba.
Wszystko na kartę teraz. W każdym razie, jak to jest, może Ty masz jakiś model na to, że niektóre osoby, większość tak naprawdę osób, to są tak zwane gwiazdy jednego sezonu, jednego kawałka, że to się jeszcze da zrobić, ale no być gdzieś i budować ten wizerunek stabilnie przez 20-30 lat, to się wydaje takie mission impossible trochę, ale jednak Ty ten klucz znalazłeś.
Wiesz co, ale ten klucz, on się znalazł chyba sam, bo to wszystko zależy od tego, jaki masz cel, jaką masz misję, co masz w sercu. Jeżeli, tak jak to teraz się często robi, ale tak mi się wydaje, że stawia sobie ktoś jakiś cel, nie? Będę w mediach, zrobię karierę, nagram popularne piosenki, zwołam fantastyczny kabaret razem z kolegami, bo chcę osiągnąć sukces, chcę być widoczny, chcę na tym zarabiać, no to może tak jest, że to trwa, nie, 5, 10, 15 minut. Natomiast moje podejście było zupełnie inne i też takie podejście, no wszystkim Wam polecam, czyli podejście z serca. Nigdy nie kombinowałem, czy to przyniesie jakieś korzyści, ile to będzie trwało. Nie planowałem swojej kariery, że teraz będę tu, potem taki projekt, taki. Po prostu pokochałem telewizję, scenę, ludzi i chciałem zawsze chciałem mieć taki pozytywny wpływ na ludzi, mieć do nich dostęp, po prostu rozmawiać z nimi, pokazywać jakieś nowe możliwości, zawsze być coś nowego, coś, że można by wejść jeszcze krok wyżej razem z kimś innym. Czyli to jest taka trochę misja, żeby tak, nie chcę być taki tu górnolotny, ale powiem to, no, zmieniać w tym wycinku, przynajmniej na który mam wpływ, świat na lepszy. I pokochałem media, pokochałem telewizję, pokochałem scenę, teatr, miałem własny teatr już w liceum, reżyserowałem spektakle, wystawialiśmy je w Warszawie na scenie Sigma na Uniwersytecie Warszawskim. To był taki mój mały, prywatny teatr zwołany z moich kolegów. I scena, a potem media, telewizja, to jest moja wielka miłość. I tak to traktuję. Po prostu miałem szczęście doprowadzić do tego, że robię zawodowo w życiu to, co kocham po prostu. I nigdy nie kombinowałem, czy to coś przyniesie, czy nie przyniesie. Po prostu zawsze szedłem za głosem serca i robiłem to, co najbardziej lubię. Takie szczęście może w życiu, ale sam sobie to wypracowałem. Czym
wydaje mi się, że bardzo, bardzo temu szczęściu pomogłeś.
Nie było kombinowania, rozumiesz? Nie było tak, że zrobię ten projekt, a może nie wiem, zdobędę jakąś nagrodę, albo jakieś pieniądze, albo kolejnego sponsora. Po prostu robię to, co lubi, krok po kroku. I tak naprawdę to jest moja droga. A nie jakieś programowanie, wyliczanie tego wszystkiego, co się bardziej opłaca, co się mniej opłaca. Nie. Trochę jestem takim człowiekiem idei.
No i właśnie, bo ja tutaj przygotowując się do naszego spotkania, tak szukałem tych kluczy takich w tobie i mam wrażenie, że jednym z nich jest właśnie to, że ty masz ogólnie bardzo pozytywne podejście do życia.
To
a
prawda.
Ludzie dążą do przyjemności, uciekają od nieprzyjemności i ty jesteś taką przyjemnością. W sensie w wielu wywiadach mówisz, że życie jest piękne, chcę wszystko przeżyć, chcę wszystko zwiedzić.
Ja chciałem 7 żyć. Bo wiesz, bo nie, jakby czuję, że nie zdążę wszystkiego. No świat jest naprawdę tak piękny. Odkrywanie piękna świata jest po prostu wielką, wspaniałą przygodą. I to, co widzimy, to dzisiaj słońce, ale nawet jakby tej pogody, jak zawsze, jak się czujesz? A, słuchaj, no dzisiaj jest taka marna pogoda. Ja bym w ogóle nie wpadł, żeby powiedzieć, że jest marna pogoda, to się źle czuję, prawda? No bo jakby to nie ma żadnego znaczenia. Te warunki, które są wokół nas, nie ma znaczenia. Inni ludzie tak naprawdę też nie powinni mieć znaczenia, chociaż oczywiście trochę mają, ale nie powinni mieć, prawda? No bo jakby jeżeli masz w sobie tą radość życia, tą chęć poznawania świata, ludzi, ciekawi cię po prostu ten świat. No zobacz, ile rzeczy można fajnych w życiu robić, ile mieć pasji, ile rzeczy poznać, uczyć się języków, wyjeżdżać, zwiedzać świat, czytać wspaniałe książki. No tyle świat niesie ciekawych historii, które warto poznać, że to jest po prostu nie do objęcia.
No ale miałeś tak zawsze, czy po zawsze prostu tak któregoś dnia zrozumiałeś, że kurczę, to jest jednak piękny świat?
Zawsze tak miałem. Wiesz, chyba trochę mam to genetycznie po mojej mamie. Dla mojej mamy zawsze szklanka jest do połowy pełna. Jak dzwonię do mamy, pytam, mama, jak się czujesz? Mama mówi zawsze, stosownie do wieku, synku. I moja mama jest taką optymistką. Zawsze uśmiechnięta, zadowolona. Raz jej w życiu szło lepiej, raz jej w życiu szło gorzej, jak to bywa, zwłaszcza w tym pokoleniu troszkę przed nami. Czyli tym pokoleniu, które kiedy była wojna, było dziećmi. No ale ten optymizm chyba przeniósł się na mnie i nie wiem, ja mam jakieś takie pogodne nastawienie do świata. Też różnie w moim życiu bywało i zawodowym, i prywatnym, górki, dołki, no tak to jest. Ale mam taką swoją filozofię, że kiedy jesteś na górze, czy prywatnie, ciesz się, ale zwłaszcza, kiedy jesteś na górze gdzieś tam zawodowo, to nie napawaj tym się zbytnio. Rób swoje. Czyli jakby odetnij tą górkę. Odetnij te górne emocje, bo to jest ta niebezpieczna górka, na której czasami ludzie potrafią polec. Ale w drugą stronę to odcinanie działa podobnie. Kiedy jesteś tutaj na dole, kiedy jesteś na tej najniższej, wydaje ci się, sinusoidzie, to także odetnij te złe emocje. Nie mów, Boże, nic mi nie wychodzi, jestem warty, co to będzie. Nie da się jakby czarnym myślą. Czyli zarówno jakby odetnij tą górę emocjonalną, jak i ten dół, ten najczarniejszy i staraj się trzymać tego środka, gdzie chyba najprzyjemniej i najzdrowiej płynie się przez życie.
To jest fantastyczne podejście. W jednym wywiadzie nawet sugerowałeś, że ty nie masz złych dni. I to, wiesz, nóż się w kieszeni no otwiera. No jak to on może nie mieć złych dni?
Wiesz co, może powiem tak, żeby jakoś wyrównać. Tak, bo taki w ogóle dziwak nie ma złych dni. Troszkę tak jest, przyznam, ale tak między nami. Bo to nie wychodzi spoza tego samochodu.
Absolutnie, nie. My sami rozmawiamy.
Czyli co jest powiedziane w Bentleyu zostaje.
Dokładnie tak.
no, uproszczając tak można powiedzieć, tak, że nie mam złych dni. Natomiast są takie dni, że jakby, no, może mam trochę mniej energii, trochę mniej mi się chce, ale upraszczając, rzeczywiście ich nie mam, bo no, jest tyle fajnych rzeczy, które może, nawet tej pandemii, która po prostu była tak strasznym czasem, no jeszcze jest, miejmy nadzieję, że się kończy, która była tak strasznym czasem dla ludzi w sensie zdrowotnym, no często rodzinnym, zawodowym, biznesowym, no to jednak nawet w takiej sytuacji, kiedy przychodzi taki moment, staram się znaleźć jakieś dobre, nawet minimalne rzeczy, których mogę się złapać, tak? No, że może był czas na odnowienie relacji, nawet tych telefonicznych, ze znajomymi, przyjaciółmi, na które jakby nie było tyle czasu, ile by człowiek chciał. Na naukę gotowania, bo wszystko gotowaliśmy w domu. Na naukę języków, gdzie to zawsze gdzieś tam, okej, no wyjadę, to mówię, ale żeby tak naprawdę mówić pięknym językiem, no to trzeba usiąść tą godzinę czy półtorej dziennie poświęcić i wtedy był na to czas. Na nawet sport w domu, który normalnie gdzieś tam pewnie wpadniesz do klubu, pobiegasz po parku, czy wpadniesz na siłownię, no to było czas, żeby codziennie także poświęcić czas swojemu ciału, które także jest dla nas ważne, nie tylko umysł, nie tylko duch, ale także ciało, i zrobić. Czyli staram się znaleźć coś pozytywnego nawet w trudnej sytuacji, w której się znajduję. Ale też mam taką wiarę w sobie i wielokrotnie mi się to sprawdziło, że jeżeli przychodzi jakiś kryzys, to każda taka sytuacja kryzysowa jest nową szansą. I być może też to przeżyłeś, ale wielu myślę z Was wie, że takie sytuacje, kiedy człowiek musi sobie poradzić, bo coś musi zmienić, wychodzi poza tą słynną sferę komfortu, strefę komfortu, nagle odkrywają się nowe możliwości, widzi nowe krajobrazy, nowe oceany możliwości i okazuje się, że widzi kolejną swoją drogę, która zaczyna mu sprawiać satysfakcję. Także gdzieś tam myślę, że ten wszechświat, w którym istniejemy, jako ta malutka jego cząstka, ta energia, w której wszyscy gdzieś jesteśmy i uważam, że tą energią wszyscy jesteśmy połączeni, no to ma jakiś sens. Nawet te zmiany czasami dla nas niekomfortowe.
Czyli to...
Nie wiem, czy to prosto powiedzieć. Tak?
No, myślę, że tak, bardzo fajnie i teraz się właśnie zastanawiam, czy...
No wszystko jest, cały świat jest połączony. Uważam, po prostu wszyscy jesteśmy połączeni.
Zastanawiam mnie w takim razie, czy na tę charyzmę wpływa właśnie całe podejście do życia, bo to jest może dalekosiężna teza z mojej strony, ale to by oznaczało, że jeżeli... Zresztą ja takie coś kiedyś usłyszałem, to powiem z mojego przypadku kilkanaście lat temu, jak chciałem się nauczyć wystąpień publicznych, podchodzę do gościa, który tego uczył i mówię, co ją zrobić, że ty tak na scenie opowiadasz takie fajne historie, a mnie nikt nie słucha ogólnie. A on mówi, żeby mieć fajne historie, musisz mieć fajne życie. I nagle taki młotek trochę w twarz, że kurczę, faktycznie, no, spojrzałem na swoje życie wtedy, no i nie było o czym opowiadać. Być może tu jest sekret, że fajne podejście do życia, fajna, nie wiem, pasje, ambicje i być może my to sprzedajemy ludziom, którzy słuchają.
No, bardzo to jest fajne, mi się podoba, bo oglądałem wiele filmów u Was na stronie. Wiesz co, no, myślę, że klucz do fajnego życia, to o czym mówimy, to jest sympatia do ludzi, ciekawość ludzi, ciekawość świata. No czyli to, co nie wiem, mnie pasjonuje, ciebie pasjonuje, to, o czym się otaczamy. Że każdy człowiek to jest wielka przygoda, każda rozmowa, nasze spotkanie, to jest wszystko jest wielką naszą przygodą. I poznawanie drugiego człowieka, rozmawianie z nim, szukanie wspólnych doświadczeń, opowiadanie historii, wyciąganie jakichś wniosków, potem być może ktoś ci zachęca do kolejnych zainteresowań, poznajesz nowe osoby, no świat jest po prostu na maksa ciekawy i to powoduje, że też masz ciekawe historie, które możesz opowiadać. No, ja mam taką teorię, jeżeli chodzi o prowadzących programy telewizyjne czy programy internetowe, że im więcej tych doświadczeń masz, tym lepiej. Jak w amerykańskiej telewizji prowadzący, oni mają lat, nie wiem, 60, 70, 80. Oni się nazywają, taka kotwica o nich mówią, prawda? Kotwica, anchor. I dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że gdzieś tam ufamy, że taki człowiek dużo przeżył, że idziesz przez to życie, masz, niesiesz ten plecak, tych doświadczeń życiowych i tam wrzucasz różne doświadczenia, spotkania z ludźmi, jakieś swoje miłości, fajne i niefajne przygody życiowe, podróże, przeczytane książki, no mnóstwo doświadczeń. I teraz jeżeli to masz ten plecak pełny, to masz z czego wyciągać. Możesz to zmienić na opowieść na scenie, na jakąś anegdotę, na komentarz. Możesz rozmawiać z drugim człowiekiem, korzystając z doświadczeń, które przeżyłeś. No bo to tak, jak byśmy gdzieś opowiadali o tym, jak wygląda na przykład Meksyk. Mhm. I zawsze Meksyk mnie fascynował i czytałem dużo o Meksyku i w końcu pojechałem do Meksyku i teraz to jest tak osadzone we mnie, ta historia, ci ludzie, ta ich historia kultury Majów. No ja tam byłem, jadłem to jedzenie, gadałem z ludźmi, jakby byłem w tych miejscach, czuję ten Meksyk. No więc im więcej doświadczeń życiowych, tym no, więcej w nas jest możliwości zamienienia tego na ciekawy występ, ciekawy komentarz, ciekawą rozmowę, na jakby danie czegoś drugiemu człowiekowi, oprócz tylko tego, że jesteśmy, co i tak jest ważne.
W ogóle fajnie się Ciebie słuchać. Ja bym mógł to, tylko słuchać, no ale, że już tu jestem, no to czasem będę coś wtrącać, jakieś pytania albo coś. Bo teraz ciekawi mnie, nie wiem, czy to pamiętasz, bo wszedłeś na scenę pierwszy raz już dość dawno temu. Natomiast początkujące osoby, które chciałyby występować, bardzo często w różnych ankietach odpowiadają, że lęk przed wystąpieniem jest nawet większy niż lęk przed śmiercią. Co jest ciekawe.
Ale ktoś, tylko wtrącę, ale ktoś powiedział, że pamiętaj, lepiej jest przemawiać nad trumną, niż w niej leżeć. Więc zawsze jest lepiej być mówcą.
No to w takim razie, jak to zrobić, ma osoba, która nas ogląda i chciałaby wystąpić, ma jakieś możliwości, nie? Ktoś studiuje, ktoś pracuje, ktoś ma jakiś zespół, no byłoby przed kim, ale, no, ale jest ta emocja, kurczę, no właśnie skończę w trumnie, jak wyjdę na scenę, odpadnę.
Słuchaj, no. Zachęcamy przede wszystkim do skorzystania z naszego szkolenia, które nakręciliśmy na GetSkills.
Dobrze.
Ukośnik szkolenia, tak? Ukośnik wasz szkolenia, tak?
GetSkills.pl. To myślę, że to wyświetlimy.
Zapraszamy do skorzystania z naszego szkolenia na GetSkills.pl. Wczoraj to nagraliśmy. Ogromne nagranie. Zajęło nam to 13 godzin, ale no, 3 tygodnie jakby pisałem to po prostu, jakby od nowa skonstruowałem całe szkolenie oparte na moich 30-letnich doświadczeniach występów na scenie. Mam nadzieję, że będzie Wam bardzo pomocne. Chciałem, żeby to było wyjątkowe. Ale no co robić, jeżeli ktoś mówi, no chcę występować. Słuchajcie, ja zawsze uważam, że odrobina talentu, ale dajmy te 10%, prawda, talentu, żeby nie, że to, że nie musi być 90, 10%. I to się sprawdza z ludźmi, jak rozmawiam z artystami w moich programach, to się sprawdza. Ci najwięksi mówią, okej, no gdzieś tam miałem trochę tego talentu, ale nie było to, że wychodzę, jest mi łatwo. Więc 10% tego talentu i 90% pracy, czyli według mnie zawsze trochę talentu i bardzo dużo ciężkiej pracy, to się zawsze równa sukces. Po prostu nie ma siły. Jeżeli włożymy coś w całe swoje serce i poświęcimy czas i skupimy się na tym, co chcemy, to osiągniemy sukces. Po prostu. No więc co robić? Troszkę jak w tym starym dowcipie. Proszę pana, a jak się dostać do opery? Ćwiczyć, panie, ćwiczyć. Prawda? Czyli trening czyni mistrza. Po prostu uważam, że każdy w sobie ma takiego mówcę. Takiego małego mówcę, który na ogół się boi, który jest lękniony, który ma boi się występować publicznie. Ja może tylko tego nie miałem, bo to jest rzadkość, że jak byłem u mojej mamy w pracy, były takie spotkania z Mikołajem, jak miałem tam lat 6 czy 7, to kto chce zaśpiewać, to zawsze ja. Ja kochałem występować przed ludźmi po prostu, ale generalnie rzeczywiście się tego mówimy, boimy. A więc, jeżeli pamiętasz o tym, że każdy kontakt z drugim człowiekiem jest wystąpieniem publicznym, czy to jest wizyta w sklepie po chleb, czy rozmowa z sąsiadem, czy z innym właścicielem czworonoga, czy nawet złożenie życzeń u cioci na imieninach, po prostu rób to. Zacznij praktykować wystąpienia publiczne, rozmowy z ludźmi, nawet takie małe small talki, kiedy tylko możesz. Po prostu zgłaszaj się na chodnika. Kto ma wystąpić w pracy, złożyć życzenia na święta Bożego Narodzenia? Zgłoś się. Kto coś tam powie cioci miłego na imieninach? Zgłoś się. Kto powie parę słów przed Wigilią w domu, przeczyta Pismo Święte? Zgłoś się. Po prostu trenuj na tych małych takich poligonkach naszych prywatnych i będzie ci coraz łatwiej mówić do ludzi, bo pamiętajmy, że powiedzenie czegoś publicznie, czy na przykład piszesz artykuł do gazety, czy nawet tu mówisz do setek tysięcy ludzi, którzy nas oglądają, czy powiedziałbyś na żywo, czy ja prowadzę stu w Katowicach Sylwestra i mam przed sobą, nie wiem, 100, 200, 300 tysięcy osób stoi, prawda? Na przykład przed spotkiem, jak robiliśmy, teraz robimy na Stadionie Śląskim w ostatnich latach, chociaż pandemii nie było raz. No więc jakby to wszystko jest pewien rodzaj wystąpienia. I pamiętajmy o tym, że to, że ja mogę mówić do ludzi, że mogę im przekazać swoją myśl, zaszczepić jakieś idee, pokazać coś fajnego, pozytywnego, z czego być może skorzystają. Czyli mówiąc górnolotnie, pamiętaj, że z tym ideowcem, tak?
bardzo
zmienić ich życie. Mhm. To jest ogromny przywilej i szczęście. I to, że ty możesz mówić teraz do ludzi i sprawiłeś tak razem z całym twoim zespołem, że te programy oglądają, że jak ja prowadzę Taniec z Gwiazdami, no to mamy tam, nie wiem, 3 miliony widzów, że za chwilę mam festiwal w Sopocie, to też będzie około 3 milionów tu na żywo, tu i teraz przed telewizorami. Jak mam swój program De Makijaż, to paręset tysięcy ludzi ten program ogląda i prowadzę rozmowy właśnie o życiu, o prywatnym życiu. Czyli to, że my możemy mówić do ludzi, jest ogromnym zaszczytem i wielkim wyróżnieniem. I to, jeżeli państwo mogą mówić do ludzi, nawet taka rozmowa z sąsiadem, jak jesteście na spacerze z psem, nawet parę miłych słów z panią, jak kupujecie chleb rano, czy przy większej liczbie ludzi, to jest zaszczyt i to jest wielka życiowa frajda. I myślę, że warto mieć to w głowie. To świetnie, że ja mogę porozmawiać, że mogę z kimś wymienić swoje myśli, że mogę podzielić się doświadczeniem i mogę także to doświadczenie wziąć od kogoś. Żebyśmy traktowali to jako coś takiego wow, że to jest fantastyczne.
Super, to
że
bardzo...
możesz mówić do ludzi. Nie wiem, czy to dobrze rozumiesz to?
No pewnie, tak, że tak.
Bo ty czujesz tą przyjemność, taki zaszczyt, że mogę mówić do ludzi, mm-hmm. nie? To jest mega przyjemne.
To jest w ogóle fajny efekt uboczny tego programu naszego, że to można spotykać ludzi, których normalnie byśmy nie mogli spotkać, a jednak, tak. jednak można spotkać, wymienić się doświadczeniami. Dużo też czerpiemy z tego sami, także, także dziękuję w imieniu też całego zespołu.
Piszcie komentarze.
Piszcie. A propos właśnie komentarzy, bo jedną częścią, taką mam teorię, że częścią charyzmy jest coś, co można by nazwać lubialność. No i jest coś takiego...
Tak, sympatia.
Tak, ale jest coś takiego dziwnego w tobie, że koledzy z branży nie obrabiają ci tyłka. W sensie to jest rzadkie. Tak twierdzę, to jest moja teza, choć ja z show biznesem to nie mam wiele wspólnego, ale widzę, że...
No, z tym a takim... to nie jest show biznes, tak?
Ale to jest YouTube, to jest coś innego, to proste chłopaki tutaj są. Już nawet zegarka nie mam, bo widzisz, jakbym w telewizji...
Ja mam dwa, mogę ci jeden dać. To jest w magazynku, naprawdę.
A jakiś fajny, żeby na widoka nie...
Taki nie smartwatch. Ma. Bo taki jak na rozmowę, to wiesz, garniturek, ale za chwilę mam pociąg, więc będzie taki, wiesz, smartwatch.
Dobra, to w każdym razie to... W sensie, wiesz, no ty masz dwie były żony i one też nie obrabiają ci tyłka. I to jest mega rzadkie, bo przecież są jakieś takie...
Wspaniałe dwie były żony.
No to właśnie, wiesz, o co tu chodzi?
Dobrze wybrałem.
Ty się nadajesz na moją byłą żonę. Nie,
prawda, się nadaje, bo ja byłem żony, jakby coś tam, pomyślcie o mnie.
Ale to się nie dzieje samo. Ja twierdzę, że i upieram się przy tym, że to się nie dzieje samo, że tak ludzie po rozwodach biją się. Jeżeli to są ludzie z show biznesu, to się biją publicznie często, piorą brudy, rzucają w siebie różnymi tam. Ale nie tylko mówimy o związkach, tylko w ogóle ludzie ze sobą robią biznesy, które nie wyjdą, no to potem się obrzucają. Ten już pomijając, że do sądu idą, ale oni się publicznie obrzucają w gazetach i tak dalej. A u ciebie takiej historii nie ma za bardzo. To jak to? Skąd to się bierze? No musi to być jakiś wzór.
Nie wiem, mam życzliwe nastawienie do ludzi i uważam, że nasz pobyt tutaj na ziemi jest mega krótki i należy go po prostu wykorzystać fajnie. Moim takim kluczem zachowania w stosunku do innych ludzi jest taka myśl, że tak się staram zachowywać wobec drugiego człowieka, jak sam chciałbym, żeby on się zachował wobec mnie. Taka trochę zasada wzajemności, tak? Jak o zasadach wzajemności będziemy w tym szkoleniu, że będę wam mówić, zasada Caldiniego, zasada wzajemności. No. Czyli staram się być takim wobec innych, ale nie, że to przychodzi mi z trudnością, bo wiesz, ja zostałem wychowany w jakimś tam systemie wartości, kończyłem katolicką męską szkołę świętego Augustyna, no gdzieś tam potem niesiesz pewne wartości przez życie, których się nauczyłeś, którymi nasiąkłeś. I tak chciałbym, tak traktuję ludzi, jak chciałbym sam być traktowany. I tak to robię. Życie jest krótkie i uważam, że im więcej damy sobie uśmiechu, takiej po prostu bycia dla siebie wzajemnie dobrym, wzajemnego szacunku i to we wszystkich sferach życia, czy takiej prywatnej, nie wiem, codziennej, nie wiem, zakupy, praca, u nas show biznes, jakby to jest jedna sfera. To nie może być tak, że show biznes to jest nie wiadomo co, po prostu tu się obrzucają, a w życiu tak nie jest. No, jakby życie jest pewną całością. Uważam, że tam to wszyscy jesteśmy jakąś całością, to się musi wyrównać. No więc taką mam filozofię życiową i być może też tak jestem traktowany. A takie obrzucanie się, bo wiesz co, jak ty mi mówisz, że tam nie obrabiają, tak? Mówisz, to ja tego nie wiem, dlatego że ja w ogóle nie interesuję się tym. Ja po prostu robię to, co kocham, czyli telewizję, szkolenia, prowadzę wydarzenia dla różnych firm, mnóstwo robię różnych akcji charytatywnych. dbam o siebie w sensie jakiegoś sportu. No mam narzeczoną, mam psa, którego uwielbiam, mam chłopaków, czyli moich dwóch synów, rodzinę mam, no jakby grono przyjaciół, no i o to wszystko dbam. Natomiast jakby nie zajmuję się taką czarną stroną, to sobie, ja tego w ogóle nie czytam. Wiesz, jak to jest w ogóle poza mną, no robię swoje. Taką mam filozofię, robię swoje, a to, co się dzieje, to nie za bardzo mnie interesuje, bo jaki to ma mieć cel? No, troszkę tak jak, wiesz, interesowałem się, wciąż się interesuję tą polityką międzynarodową, tak? Może polityką polską mniej, chociaż wchodzę na wybory, jakby wypełniam wszystkie obowiązki, ale po co mam porażać się złem, polityką jakąś niefajną, zagrywkami, katastrofami, jakimś cierpieniem, oglądając codziennie po kilka razy newsy, czytając gazety, czy tam, jak niektórzy śledzą na przykład programy newsowe na wszystkich programach, to tu ma o tej, tu ma o tej, tu ma o tej, nie? I jeszcze wieczorem ogląda jakieś komentarze.
W każdym jest inna rzeczywistość, to ciekawe.
Tak, ale trudna, groźna, niefajna, no. I czy my powinniśmy tym się zakażać? No bo to jest tak, że, nie wiem, i mówi się, że jesteś tym, co jesz, tak? No ale ci powiem, że jesteś tym, jakie książki czytasz. Jesteś tym, z jakimi ludźmi się otaczasz. Jesteś tym, co odbierasz ze świata. Jeżeli interesujesz się fajnymi rzeczami, jakby jesteś skupiony na pozytywnych informacjach, to także zostaje w tobie. Jeżeli będziesz skupiał się na złych rzeczach, nie wiem, na komentarzach, na hejcie, na obrabianiu, jak powiedziałeś, tyłka i tak dalej, tych wszystkich takich niefajnych, życiowych rzeczach, to też gdzieś to w tobie się odkłada. To nie może być tak, że po prostu to mija cię, tak? Dlatego nie czytam, nie wiem, jak widzę jakiś artykuł gdzieś tam w necie, tam coś napisali. To albo jak mam czas, to rzucę okiem, jak nie mam czasu, to nie rzucę okiem. Ale nie wchodzę w to, co jest napisane poniżej. No bo dlaczego mam się jakby truć? Bo ja mogę się domyśleć, że nie wiem, kto to pisze, że to jest coś niefajnego. To jaki jest cel jakby wgryzania się w to wszystko? Poza tym miałem taką teorię, że no bo kiedyś patrzyłem, co tam się dzieje, prawda? I pomyślałem sobie wtedy, teraz tego nie robię w ogóle, programowo. I pomyślałem sobie, że ci ludzie nie piszą o ludziach, o których niby dotyczą te artykuły. Bo tak naprawdę to też nie są o tych ludziach, o których niby te artykuły są. To są jakieś postacie, które mają te same nazwiska, ale to w ogóle życie jakby ludzi znanych z tym, co piszą na tak zwanych portalach, to jest w ogóle dwie różne bajki. To nie ma na ogół nic wspólnego poza imieniem, nazwiskiem. Jan Kowalski. Ale w ogóle to są inne historie. Przecież czytelnicy tych portali, tych ludzi, o których są artykuły, kompletnie nie znają. Kompletnie. Znają tylko imię, nazwisko i co ktoś napisał. Więc jak można sobie wyrobić zdanie na temat tak bardzo wątpliwego i nic nie znaczącego materiału prasowego czy internetowego? Ale jednak piszą. Więc ja uważam, że ci Państwo, którzy piszą te tak zwane komentarze, nie piszą o tych ludziach, o których niby piszą, tylko piszą o sobie samych. Piszą o swoich lękach, frustracjach, piszą o nieprzerobionych psychicznie tematach z dzieciństwa własnych, o własnych traumach, o jakichś nieuleczonych historiach, no, nad którymi powinni naprawdę bardzo mocno przy pomocy psychologów, psychiatrów popracować. Oni nie piszą o tych ludziach, o których są artykuły, tylko piszą o sobie.
I to jest bardzo głęboki wniosek i myślę, że stuprocentowo słuszny. Czy ty masz jakąś technikę na to, jak takie rzeczy sobie przerobić? Że ktoś nas ogląda i posypuje głowę popiołem i stwierdza, tak, on mówi o mnie, to ja faktycznie hejtowałem na przykład, albo ogólnie no, coś tam podkładałem świnie koledzy z pracy.
Ale się zmienię, tak?
Tak, ale się zmienię, bo faktycznie no, nienawidzę na przykład siebie, albo czegoś, co się w moim życiu wydarzyło, albo coś.
Jest to Steve Jobs. Lubię słowa ludzi, za którymi idą ogromne sukcesy, tak? No jakby Steve Jobs, no wiele jest takich ludzi, którzy zmienili świat, wprowadzili nowe technologie, założyli ogromne biznesy, które gdzieś tam zmieniły świat. Odkrywcy, myśliciele. No powiedział, ja lubię tak czasami jakby mieć w głowie słowa ludzi, których sukcesy gdzieś, nie wiem, nosimy w kieszeniach, wiesz, albo ujawniają się w naszym codziennym życiu. No powiedział, że życie jest zbyt krótkie, żeby żyć życiem innych ludzi, tak? No więc jakby nie skupiajmy się na życiu, życiem innych ludzi, na tych nazwiskach, tam Jan Kowalski, coś tam i my teraz będziemy wyrażać pogląd na jego temat. Skupmy się na sobie. Zadbajmy o siebie. Zadbajmy o swój własny rozwój. Zadbajmy o swoją rodzinę, o swój biznes, o swój dobry czas w tym życiu i o to, żeby, no jednak, wiesz co, ja mam taką filozofię, to ci zdradzę. Tak, że... A nie tak, że ja teraz wszystkim to polecam, że tak... Nie, tylko mówię ci, co ja robię. Jest taka filozofia Kaizen, taka japońska, nie? Że ulepszania wszystkiego. I na przykład, jeżeli wchodzę do jakiegoś pomieszczenia i wychodzę z niego, to staram się, żeby to pomieszczenie wyglądało trochę lepiej po moim wyjściu, niż jak wchodzę. I to dotyczy się wszystkich sfer życia. Że jak rozmawiam z drugim człowiekiem, to chciałbym, żeby ta relacja była ciutkę lepsza, niż była zanim rozmawiałem. Nie wiem, jak się za coś biorę, przygotowuję jakiś projekt, to też staram się, żeby jak siadam do niego i potem wstaję, to już musi być dużo lepiej niż usiadłem. I tak we wszystkich jakby sferach życia. Relacje z ludźmi, porządek wokół siebie, poukładanie w głowie, nie wiem, nauka języków. Pasjonuję się na przykład historią Warszawy, no to coraz więcej chcę rzeczy wiedzieć o Warszawie przedwojennej. No, mnóstwo mam takich rzeczy. No i chodzi o to, proponuję, żeby zająć się właśnie tym. Ulepszaniem swojego życia zamiast poświęcaniem czasu innym, czyli zamiast, jak mówił twórca tej firmy, o której mówimy, nie bojemy, no bo w końcu różnie to bywa, no jak mówi Steve Jobs, żeby nie żyć życiem innych ludzi, że życie jest za krótkie, żeby żyć swoim życiem i ulepszać to życie w każdej dziedzinie, czy poznawania czegoś, czy relacji z ludźmi, planowania, podróży, no tysiąca rzeczy, na które każdy dzień można wykorzystać, bo tą walutą, którą płacicie za ten czas poświęcony innym ludziom, w tym negatywnym, o co pytasz, tak, w tym komentowaniu, tą walutą, którą płacicie najbardziej, jest wasz czas, czyli czas waszego życia, który w ten sposób jest bezpowrotnie tracony.
No to a propos Kaizen i zmieniania poszczególnych dziedzin życia, wiem, że od lat dbasz o zdrowie. No, przyczyny zapewne są dość oczywiste, no bo warto. Natomiast ciekawi mnie w kontekście w ogóle też wystąpień i kontaktów międzyludzkich, czy to na siebie wpływa, bo mam wrażenie, że nasza cywilizacja trochę przez jakiś czas tak wszystko podzieliła, rozczłonkowała. Tu jest zdrowie, tam jest praca, tam jest rodzina, a teraz wydaje mi się, że robimy taki sprytny i mądry powrót do tego, że to jednak wszystko ze sobą współgra.
Tak, wszystko się łączy.
I po hamburgerze może być gorsze wystąpienie.
To jest absolutnie prawda. Wszystko się łączy, tak jak mówiłem na początku, tej energii. Ja wierzę w to, że gdzieś tam łączy nas wszystkich jakaś wspólna energia. Jest człowiek istotą duchową, czyli mamy ciało, umysł, ale także gdzieś jest w nas duch. I tak samo jak mówisz, te wszystkie sfery życia się łączą, to wszystko się przenika. I no rzeczywiście, jeżeli o siebie dbamy, to patrz, jak mówię takie dbać o siebie w Polsce, jest takie, no dba o siebie, wiesz, takie coś niefajnego. Nie wiem dlaczego, no bo nie ma nic fajniejszego niż dbanie o siebie. Jeżeli dbasz o siebie, to dbasz o swoją rodzinę, dbasz o wszystkich, dla których jesteś ważny, bo jesteś, bo dłużej żyjesz, bo się lepiej czujesz, bo jesteś bardziej użyteczny, bo dłużej będziesz cieszył się swoimi dziećmi, swoim psem, swoją mamą, no, no całym tym światem. Więc co w tym złego, że ktoś mówi, dbasz o siebie, albo na do widzenia mówi, dbaj o siebie. No właśnie super, prawda? Bo zauważ, jest coś takiego w Polsce, dba o siebie, taki podejrzany.
Jest coś takiego, myślę, że zwłaszcza w stronę mężczyzn, tak, bo...
Nie, tak, mężczyzna, tu idzie do boju, tu mu rwą rękę, ale co tam, mam jeszcze drugą. No, te czasy się trochę kończą, ale no jak no, kiedyś tak było, ludzie po prostu o siebie nie dbali, na przykład ci, nie wiem, Joe Cocker na przykład i wielu artystów, to mówiło się, że taki prawdziwy artysta to musi swój głos na maksa przepić i przepalić. No ale na ogół lądował, wiesz, na minus jeden bardzo szybko. Co prawda miał taki głos, no ale taki to kiedyś był inny czas. Słuchaj, ty nie pamiętasz czasów, że wszyscy palili. Nie pamiętasz tych czasów.
Właśnie ty nie pamiętasz.
Nie, no ja nie pamiętam. Ale słuchaj, no, chcę nie poprawiać, że kiedyś paliło się wszędzie. W autobusie, w tramwaju, w samolotach były popielniczki. Nie pamiętasz, prawda? Nie. Wszędzie były pomniczki, no a teraz to w ogóle, wiesz, i dało się jakoś to wyplenić. Teraz na przykład ja znam bardzo mało osób, które palą. Nie, bardzo. Nie wiem, czy w ogóle znam. W takim moim bliskim otoczeniu to właściwie nie. Nie mówię jakimś okazjonalnym, że ktoś tam jednego na tydzień się zapalnia. Jakby nie, no nie znam takich, co palą. Ale dawniej palili wszyscy i wokół mnie też palili wszyscy, ale ci ludzie już ich nie ma. No więc jakby ta dbałość o siebie jest bardzo ważne. O zdrowie, bo dbając o siebie, dbamy o nasze rodziny, o najbliższych, o naszego psa, no jakby o cały świat tak naprawdę. I oczywiście jest tak, że jak odżywiasz się fajnie, no to się lepiej czujesz, masz większą energię. Jak zaśmiecasz swój organizm, no to nie licz na to, że tak długo będziesz mógł robić. Wszystko ma swoją cenę.
No właśnie, bo a propos ceny, bo skąd motywacja do tego wszystkiego? Bo to, że każdy, kto nas ogląda, chciałby ćwiczyć, to jest jedno. A ile z nich ćwiczy, no to jest drugie. I to nie są proste rzeczy, ponieważ właśnie to jest cena, czyli ten trening jest jakąś ceną, którą płacimy, a być może właśnie, może nie, może ja na to źle patrzę, ale ktoś sobie myśli na przykład, kurczę, to mam rezygnować z fajnego, jakiegoś pysznego jedzenia na szybko, bo takie dobre i tak dalej, albo właśnie, żeby się napić trochę więcej.
No wiesz, no, jeżeli... Wszystko ma swoją cenę. No właśnie, jeżeli jesz tłuszcze trans, jeżeli zapychasz cholesterolem swoje żyły, jeżeli jesz dużo cukru, za dużo cukru, no wszystko, każdy mówi się, że wszystko może być trucizną, ale i lekarstwem, tak? No wiesz, zależy od ilości. I właśnie troszkę tak jest w życiu, nie? Że umiar w niczym ci nie szkodzi. Jeżeli zjesz sobie ciastko, bo lubisz, to i się nic nie stanie. Jak się już objadał ciastkami, no to już będą kłopoty. Jeżeli zjesz sobie, nie wiem, dobrego steka, nic się stanie. A jeżeli będziesz zatykał sobie żyły codziennie tłustym mięsem, to będą kłopoty. I tak naprawdę wszystko może być lekarstwem i wszystko może być trucizną. No więc umiar i taka równowaga chyba to jest kluczem do wszystkiego. Wiesz, ja może mam mniejszy z tym problem, bo ja zawsze kochałem sport. Zawsze kochałem. Znaczy, dla mnie wyjście pobiegać do parku na długi spacer z psem, pójście na rower było zawsze przyjemnością. Pójście na trening 2-3 razy w tygodniu u mnie na siłkę, no to naprawdę to jest tak, wiesz, i fan z tego, że czujesz się świetnie po tym, co doskonale wiesz, ale także z przybicia piątki z kumplami, z takimi jeszcze, na siłce się prowadzi rozmowy. Takie naprawdę fajne, budujące, jest na maksa miło i przyjemnie, to jest taki fajny w życiu czas. Więc umiar we wszystkim, ale też dbałość o to, jakimi produktami się otaczamy. No bo jeżeli chcemy otaczać się wartościowymi ludźmi, to także otaczajmy się, nie wiem, zadbajmy o to, żeby nasze jedzenie było wartościowe. To nie musi być jedzenie z górnej, najdroższej półki. Naprawdę, w tych czasach da się o to zadbać w naprawdę dobrych, umiarkowanych bardzo cenach. Prawda? Więc o dobre pożywienie, zadbajmy o dobre powietrze, to jest taka moja zmora. Wiesz, jestem ambasadorem Stowarzyszenia Program Czysta Polska, gdzie dbamy o wszystkie aspekty związane z tak zwaną ekologią. Eko, bardzo modne słowo, często teraz takie marketingowe, bo producenci mają takie wszystko eko jest, nie? Ale to ta prawdziwa ekologia to jest, zacznijmy od powietrza, no bo to, czym my oddychamy, to jest po prostu absolutna granda, to jest skandal. Potem już nawet kosztowo to leczenie wszystkich chorób związanych z tym, co my wdychamy w siebie, chociaż tu jest coraz lepiej w Waskotowicach.
Tak, jest zmiana. Już nie widać powietrza.
No, nie jest, jest lepiej. To jednak no, coś w tej Polsce robimy, ale jeszcze cały czas to, czym my oddychamy. Czyli tak, powiedz mi inaczej, czym palimy w piecach? Bo chyba to jest największy problem. Wszystkim palimy w piecach. No to jest po prostu straszne. No więc dbajmy o jakość wszystkiego wokół nas. Nie tylko o relacje z ludźmi, nie tylko o to, żeby być najlepszym w pracy, albo przynajmniej dobrym, tak? Ale dbajmy także o to, co jemy. Dbajmy już w takiej skali ogólnej o to, czym oddychamy. Jeżeli możemy dołożyć jakąś cegiełkę do tej ogólnie rozumianej ekologii i mamy takie swoje prywatne ekotriki, tak? To po prostu to róbmy. No, nie wiem, jeżeli mogę pojechać, wziąć kumpla i podwieźć go do pracy, jeździmy jednym samochodem, to już dwie osoby jedą w jednym samochodzie, a nie, że każdy osobno, tak? Już mniej tego CO2 emitujemy. Jeżeli możesz pojechać rowerem, to jedź rowerem. Jeżeli możesz pojechać transportem publicznym, jedź, zwłaszcza, że on się zmienia na ekologiczny, więc prawie już nieemisyjny. No, mnóstwo jest takich rzeczy, które my możemy zrobić, ale przede wszystkim nie pal w piecu byle czym. To jest na maksa ważne, bo ty palisz w piecu, potem to na ciebie spada, to wdychasz ty, twoje dzieci i kończy się tragedią, nowotworem, chorobami krążenia. To taka jest smutna rzeczywistość. Tak się rozgadałem, ale to jest bardzo ważne.
Tak, to jest... No to na zimę będziemy pewnie przypominać ten odcinek, bo rzeczywiście no, smugi niebieskiego dymu czasem się unoszą.
Także dbajmy o wszystko, tak jak mówiliśmy, że jesteś tym, co jesz, powiedziałaś o tym, że gorzej występuje publicznie po słabym jedzeniu, no ale jakby dbajmy o to też, co czytamy, co oglądamy i z jakimi ludźmi się spotykamy, bo no, też mogę powiedzieć, pokaż mi, jak wyglądają twoi przyjaciele, znajomi, też powiem ci, kim jesteś.
No to teraz tak, bo wszystko, co robisz, jest bardzo energetyczne. Samo twoje mówienie jest mega energetyczne.
Dziękuję.
Jak produkowaliśmy to szkolenie na platformę GetSkills wystąpień, no to kosmiczna ilość pracy z twojej strony zwłaszcza. No więc do tego zmierzam, jak się człowiek ma resetować w świecie, gdzie w zasadzie no, wszyscy gonią, tak? Wszyscy mają milion rzeczy do ogarnięcia. Mało kto po prostu ma kiedy się tylko wylegiwać i tak dalej, więc każdy ma tam te swoje różne dziedziny. No i czasem brakuje już pary. I co zrobić, żeby tej pary nie brakowało? W sensie, no, nagrywałeś wczoraj cały dzień, dziś robisz wywiad, później parę godzin spędzisz w pociągu. To też jest trochę męcząca taka podróż.
Nie, a później... bardzo kocham jazdę pociągiem, bo mam czas na angielski. Mam czas na angielski, to jest taki mój czas, mam czas wtedy na gazetę, mam dwie książki z tyłu, o których marzę, żeby już zacząć się czytać, także naprawdę uwielbiam jazdę pociągiem. Uwielbiam.
Czyli to już jest reset i wychodzisz.
Zwłaszcza, że jeszcze tam nie działa zasięg, do końca mi jest fajnie. Więc mogę naprawdę skupić się na fajnych rzeczach.
No to ja nie wiem.
Dobrze, co robisz?
Masz czasem z wizji jakiś energetyczny, czy po prostu nie?
To... Wiesz co, nie, no bo teraz tak, wiesz, cieszę się na to, co będzie dalej. Dzisiaj przyjadę. Czeka na mnie moja narzeczona i mój pies Nicman. Już marzę o tym, żeby dzisiaj wyjść na długi spacer. Wiesz, także są takie, jakby pilnujemy, żeby mieć wspólne weekendy, żeby na przykład, jak nie ma całego weekendu, bo moja Asia jest lekarzem, też ma dyżury i dzienne, i nocne w przychodniach, w szpitalach, no to staram się, żeby na przykład mieć dla siebie całą sobotę albo całą niedzielę. No i wtedy to jest taki magiczny czas, idziemy na długi spacer z Nicponiem, albo po prostu idziemy gdzieś sobie, jeździmy sobie na rowerze, spotykamy się z przyjaciółmi, oglądamy coś wartościowego i uwaga, niesmutnego, bo mówimy o tym, żeby jednak brać do siebie, czy gdzieś tam sycić się takimi rzeczami, które są naprawdę fajne, coś na poziomie, coś, co jakoś może nam dać się fajnego do myślenia, więc staramy się, żeby to były rzeczy wartościowe. I to jest taki czas dla nas. Jak tylko mogę, no to pójdę pobiegać sobie do parku, pójdę wtedy na trening, poczytam coś fajnego, ale w ogóle taki czas jakby dla siebie, kiedy mogę się skupić, nie wiem, mogę pomedytować, pójdę na siłownię, ale też pójdę na jogę, którą bardzo lubię, bo uważam, że to jest idealny zestaw, właśnie siłownia i joga.
Mam identyczne.
Bardzo lubię, wiesz, uczyć się języków, na przykład taka godzina dziennie netto na naukę języka jest dla mnie przyjemnością. W ogóle nie jest coś, że ja to jest jakiś obowiązek. Kocham to. Więc, ale powiem ci jeszcze, jaki jest klucz. Klucz jest taki do wszystkiego. To jest skupienie. Czyli skupienie, koncentracja jest absolutnym kluczem do sukcesu, do wszystkiego, co robimy. Do nauki języków, do sukcesu w życiu zawodowym, ale także w osobistym. Bo jeżeli nie skupiamy się na drugim człowieku, nie słuchamy, co on do nas mówi, ciągle jesteśmy gdzieś tam we własnym świecie i nie wchodzimy w jego świat, no to ciężko, żebyśmy mieli z kimkolwiek dobre relacje. To skupienie, mam taką aplikację, robię angielski, to włączam aplikację, że to jest taka godzina netto, wiesz, telefon jest wtedy wyłączony, a jeżeli chcesz zrobić przerwę, to ta godzina cały czas jakby przestaje się odliczać, więc nie liczmy czasu brutto, ile coś robimy, liczmy ten czas, który poświęcamy, bo zobaczcie, ile rzeczy nas próbuje oderwać od tej koncentracji. Cały świat nas próbuje oderwać i zobacz, tu mam coś fajnego dla ciebie, tu mam coś fajnego, tu ktoś dzwoni, tu sprawdź Facebooka, tu sprawdź Instagrama. I to są złodzieje naszej koncentracji.
Niesamowite, to jest dużo, dużo kluczy tak naprawdę.
Klucz,
dzisiaj.
Dzisiaj
sporo tych wytrychów mamy.
Coachingowo trochę lecimy.
Ale merytorycznie, więc wreszcie, tak
dobrze.
Praktycznie, no więc teraz może trochę mniej praktycznie, a bardziej tak, tak życiowo.
Proszę.
No bo ciebie zna każdy w tym kraju, tak myślę. Czy da się wtedy normalnie funkcjonować?
No bardzo miło, bardzo miło. Wiesz co, to jest ta popularność, taka tak zwana telewizyjna.
Jeszcze jedna taka odpowiedź będzie i następne pytanie to będzie, co ty bierzesz, ale to za chwilę.
Popularność telewizyjna ma taką swoją dobrą cechę, ten styl takiej rozpoznawalności, że wydaje mi się, że gdyby gdziekolwiek mnie spuszczono w Polsce na spadochronie i bym zapukał takie drzwi i zapytał, czy mogę, czy tam nie, mogę prosić o ciepłą herbatę, to wydaje mi się, żebym został poczęstowany. Mhm. Wiesz, że to jest taka naprawdę szeroka rozpoznawalność i jakby taka sympatyczna. Tam nie ma w tym takiego nic złego, nie ma w tym jakiegoś jadu, jakiejś takiej nienawiści. Ja się nigdy nie spotkałem z jakimiś negatywnymi na mój temat, takim, wiesz, które jak coś mnie spotyka i coś jest niemiłe. Nie. Bo nawet jak tam stoją chłopaki pod blokiem, mieszkałem na Mokotowie, teraz mieszkam w centrum i tam, tak widzę, że tacy na odwagę wzięli, tak, ej, i bisz! To zgadnij, co ja wtedy robię.
Podejrzewam, że podchodzisz.
No oczywiście. Podchodzę, cześć chłopaki, co u was? O, panie Krzysztofie! Wiesz, po prostu... No tak, nie? To jest taka zasada wzajemności, że troszkę tak ludzie traktują ciebie jak ty ich. No więc da się żyć, to jest bardzo miłe. Nie spotykam się z jakimiś negatywnymi informacjami, które ja widzę na swój temat, jakimś komentarzem. Raczej jest koło wielka sympatia, też jeżeli... Takie najczęstsze, jakie jest najczęstsze pytanie, myślisz, które pada?
No nawet...
Do mnie. Takie najczęstsze, prawie zawsze. Tak na ulicy.
Nie wiem, ile masz lat, może pytają.
Czy mogę sobie zrobić swoje zdjęcie?
A, no to klasyka.
Wiesz, ale zawsze tak, prawda? Mm-hmm. No zawsze bardzo chętnie, bo wiesz co, to trochę jak z wygraniem miliona w lotto. Że jak jesteś osobą popularną, to tak jakbyś wygrał milion stotka, ale jak nie chcesz się z tym dzielić, to tak jakbyś nie chciał zapłacić podatku. Mm-hmm. Że tu masz taką frajdę, że ludzie cię lubią, że podchodzą do ciebie, przybijają piątkę, że gdy wiem, pan, który tam mnie otwiera szlaban na parkingu, a panie Krzysztofie, to ja zawsze porozmawiam, wiesz, z tym panem, co pana słychać. Ja w generalnie wiem, co ludzi słychać, bo oni mi to mówią, wiesz, to jest bardzo fajne, bardzo miłe. No tak jakbyś nie chciał zapłacić podatku, czyli otrzymujesz coś wspaniałego, to, że ludzie się znają, że z tą chcą, że cię lubią, że chcą z tobą pogadać na tym kruchym świecie, o którym mówiliśmy, mhm. i takim małotrwałym świecie. I co, to cię nie cieszy? To, wiesz, tego nie rozumiem. Bo znam artystów, którzy po prostu, wiesz, taki, rozumiem, że ktoś biegnie, bywa tak, że biegniesz na pociąg, no to trudno, nie? Ale generalnie, no to jakby masz czas na chwilę dla kogoś. Tak generalnie. No i jak tego nie robisz, to ja zawsze sobie myślę, kurczę, no to w ogóle co chodzi?
No ale nie było nigdy takiej sytuacji, wiesz, bo to pod kątem prywatnego też życia, na przykład, że jesteś gdzieś z dzieciakami i spędzacie jakoś czas, no i nagle zjawiają się ludzie, którzy no, interferują, że tak powiem. I ty byś chciał tę uwagę poświęcić
wtedy. Tłumaczę wtedy, że właśnie jestem synami, także przepraszam, ale chcę im poświęcić. Dosłownie 15 sekund załatwia sprawę. Mhm. Ale zawsze miło wtedy mówi i każdy, a no tak, rozumiem, pan jest z nami, a przepraszam, wiesz, każdy, ale jeżeli mogę coś miłego dla kogoś zrobić, właśnie jakieś zdjęcie, chwilę pogadać, albo tam na ogół nagrywam wszystkie życzenia, wiesz, panie Krzysztofie, ale dla mojej Aneczki to musi pan parę miłych słów, 3, 2, 1, wiesz, no to czemu nie pozdrowić Aneczki, rozumiesz, nie?
Ja nie wiem, czy wiesz, ale te moje teściowej składaj życzenia urodzinowe,
naprawdę?
Tak?
Tak, super.
Tak, też z jakiegoś basenu w ogóle, nie wiem, gdzie to było.
No to fajnie.
W zeszłym roku, także.
Tak, no to pozdrów serdecznie teściową. Wiesz, z teściową trzeba mieć układ, nie?
Zdecydowanie.
To miks. Także bardzo, jak ma na imię?
Miecia, Mieczysława.
Pani Mieczysławo, bardzo gorąco panią pozdrawiam. Mam nadzieję, że życzenia sprawiły pani przyjemność.
Kurczę, dziś to normalnie punktów mi narobiło.
Dostaniesz od kotleta.
Wegańskiego.
Wegańskiego,
wiem. Okej. Tak. Dobra, fajne to jest. No i teraz wracając do wystąpień publicznych, a w zasadzie my cały czas w tym wszystkim, bo wychodzi na to, że wszystko jest wystąpieniem publicznym.
Tak, wszystko.
To teraz może, bo nie możemy zdradzić całego szkolenia.
Wszystko, gdzie jest odbiorca. Wszystko, gdzie jest odbiorca. Tak, jakiś, chociaż jeden, tak.
Chociaż ja kilkanaście lat temu
ćwiczyłem, tak, gadając do maskotek.
To zależy, którzy przed lustrem. No ale...
Już nie wchodźmy w to.
Natomiast coś, żeby tak uchylić rąbka tajemnicy, no bo wiadomo, w tym szkoleniu na Get Skills mamy sporo różnych rzeczy, ale no tak jakbyśmy się czymś mogli podzielić, na przykład jak się powinno wystąpienie zaczynać, czyli no ktoś wychodzi na scenę i co on powinien powiedzieć? Dzień dobry, jestem Jan Kowalski, zajmuję się...
Przede wszystkim nie od razu. Przede wszystkim musisz takie jakieś ciśnienie chęci usłyszenia tego wywołać u widzów, czyli wychodzisz, wybierasz sobie zawsze tą pozycję lidera, ponieważ do ludzi, jak mówisz, to jesteś naturalnym liderem, a więc jeżeli możesz wzmocnić tą pozycję, stając wyżej, gdzieś w takim miejscu, gdzie cię każdy widzi, gdzie sala musi się po prostu zwrócić na ciebie uwagę, to tą pozycję zajmujesz. kreujesz, czyli jakby ty jesteś takim dominantem dla nich od razu, no bo jakby wiedzą, że ktoś dla nich będzie mówił, więc jakby wzmacniasz tą pozycję, wyczekujesz chwilę, jeżeli sala rozmawia, nie walczysz, proszę o ciszę, nic takiego nie robisz, lepiej się wycofać, poczekać chwilę, wrócić potem do mikrofonu, wiesz, takie zrobić takie ssanie, że kurczę, co on zaraz powie. I dopiero jak sala uciśnie, zaczynasz swoje przemówienie, łapiesz kontakt wzrokowy, patrzysz ludziom w oczy, uśmiechasz się, wybierasz swoich takich, ja nazywam ich takich, tak zwanych VIP-ów, czyli ludzi, do których mówisz szczególnie, tacy, którzy od razu czujesz, że mają do ciebie jakąś wyjątkową sympatię. To czujesz, bo wysyłają ci taki dobry sygnał. Wiesz, wychodzisz od razu, czujesz, nie? Kto?
Tak.
Jak ci dojdzie policjant, bo przekroczyłeś prędkość, to właściwie możesz poznać, czy on wlepi ci mandat, czy nie. Tak? Na 80% poznasz to od razu, zanim się odezwie. No więc jakby czujesz, że ktoś ma do ciebie jakąś sympatię, że cię bardziej lubi, jakby to łapiesz kontakt wzrokowy i wtedy zaczynasz swoje wystąpienie na pełnej mocy z bardzo, bardzo ciekawym początkiem, bo jeżeli nie złapiesz tej uwagi widzów w tym pierwszym zdaniu lub w pierwszych trzech maksymalnie, to już po tobie. Czyli ludzie dają ci ten kredyt zaufania na początek twojego wystąpienia, ale pamiętaj, że ten kredyt zaufania publiczności nie trwa wiecznie, więc nie zmarnuj go. No i na pełnej mocy zaczynasz. Ja podczas mojego kursu podam państwu, bo kurs jest tak skonstruowany, że każdy może sobie wykreować dowolne wystąpienie na dowolny temat i ono będzie świetne. Bo podaję wam 8 rodzajów początków. Sobie wybierasz jeden z tych 8, one się tam nazywają. Potem mówię, co musi być w środku i wymyśliłem 9 rodzajów zakończeń. Więc bierzesz jeden początek, środek, który wiesz, co jest, zakończenie. Ja przy okazji tam mówię, jak pisać te wystąpienia, jak je budować, czyli jak je redagować, te wystąpienia, tak? I właściwie masz wystąpienie. No, potem, jeżeli chodzi o to, co nazywamy charyzmę, co jest taką rzeczą może najtrudniejszą do nauczenia, to po prostu trening czyni mistrza. Słuchajcie, najwięksi mistrzowie wystąpień publicznych. Winston Churchill po prostu bał się przemawiać publicznie. Nie potrafił przemawiać publicznie. Słynni aktorzy, którzy teraz są mistrzami wystąpień publicznych, czy na przykład wielcy, najwięksi na świecie przedsiębiorcy, no jeden z nich chociażby tak się bał występować publicznie, że zapisał się na takie studia, wybrał taką grupę, gdzie nie trzeba było odpowiadać przed wszystkimi, przed tablicą. No ale jak się okazało, że jednak trzeba, to zapisał się na kurs wystąpień publicznych. Ale tak się bał pójść na kurs, że zrezygnował, zanim poszedł na pierwsze zajęcia. Ludzie się tego potwornie boją, aż w końcu zrozumiał, że nie da się osiągnąć sukcesu w biznesie, a tak naprawdę również w życiu prywatnym z innymi ludźmi, bez skutecznej komunikacji. I się tego nauczył. Churchill nauczył się występować publicznie, a się bał. Marilyn Monroe tak się bała wychodzić przed kamerę z garderoby swojej, z przyczepy na planie, że była kłębkiem nerwów. Dopiero kiedy opanowała tremę po kursie aktorskim, jakby dopiero zaczęła normalnie funkcjonować. Są aktorzy, którzy wymiotują przed wyjściem przed kamerę, bo tak się denerwują, póki tego nie opanują. To jest po prostu sztuka, której można się nauczyć, można opanować. I jest to coś, czego nauczysz się tak, jak się uczysz obcego języka. Ale to jest dużo prostsze.
Do jakiego poziomu? W sensie, to już teraz tak jest, że zanim wejdzie Taniec z Gwiazdami, jest, nie wiem, jakieś odliczanie na backstage, czy że za 15 sekund zaczynamy, to nie ma nic po prostu, że dobra, no idziemy, no.
Spoko. Słuchaj, największa gwarancja na sukces w życiu, jak i w biznesie, czy w wystąpieniach publicznych jest taka sama. Bóg sprzyja przygotowanym. Po prostu solidnie się przygotuj. I uważam, że jeżeli jesteś skoncentrowany, jeżeli jesteś przygotowany, to ta trema spada i dochodzi do takiego poziomu, który jesteś w stanie bardzo dobrze oswoić, takiego, nawet polubić, takiej pewnej koncentracji, no czegoś takiego, co powoduje, że jesteś lepszy. No trochę tak, jak prowadzisz samolot w trudnych warunkach i masz nim wylądować, a więc koncentrujesz się, jesteś skupiony na tym celu. Ja tak mam, kiedy zaczyna się Taniec z Gwiazdami na żywo. Wszyscy mówią, słuchaj, tak nie można z tobą porozmawiać na inny temat tego dnia, a ja trochę jestem w innym świecie, bo jest tyle spraw, program trwa 2,5 godziny, jest totalnie na żywo i tyle rzeczy trzeba jakby zgrać, tyle może wystąpić różnych problemów technologicznych, ludzkich, no bo 200 osób w ekipie jest tego programu i teraz to jest na żywo 100%, kiedy ludzie muszą wyjść i w wielkich emocjach tańczyć przed innymi, to się musi wszystko zgadać, bo to musi być rytm, jak ktoś wypali, to już jest w ogóle koniec, tam różne rzeczy się mogą dziać, no i teraz musisz to opanować i spoczywa na tobie ogromna odpowiedzialność. To jest program, który jest przygotowany przez, nie wiem, stację producentów od pół roku. Pół roku, dzień w dzień oni to robią. I takie coś, albo ty, jako taki jakby luksusowy sprzedawca, tak jakbyś był w salonie samochodowym, ktoś się namęczył, ten samochód wyprodukował, a ty masz go pięknie sprzedać klientowi, pięknie opakowany. I to, albo zrobisz to pięknie, albo bardzo łatwo pracę ciężką tych ludzi możesz zepsuć. Więc ta wielka odpowiedzialność, która spoczywa na tobie, jest taka, że ty masz ten ostatni etap, kiedy już to idzie do widza. Jest to piękny, taki opakowany produkt, po prostu podać na złotej tacy. I żeby powiedział, każdy powiedział, wow.
I to zmniejsza stres, bo wiesz, teraz jak ty to powiedziałeś, to jak sobie wyobrażę, jak ja bym to prowadził, to bym zawał
teraz. To przygotowanie. Dlatego tak mówią, a z tobą nie możesz do tego dnia tak pogadać. Nie, bo jestem tak skoncentrowany na tym, co jest jakby do zrobienia, ale też dzięki temu nie ma sytuacji, w której sobie nie poradzę. Ale to wszystko właśnie Bóg sprzyja przygotowanym. Poświęć czas, poświęć energię na to, żebyś był na maksa przygotowany do każdego twojego życiowego zadania. A to będzie sukces.
No właśnie, bo mówi się często, że droga do sukcesu jest usłana porażkami, więc zaraz będę chciał zapytać, jak sobie z tym radzić, bo też w temacie wystąpień zwłaszcza ludzie się boją właśnie tego, że będzie czarna dziura, nie będę wiedzieć, co powiedzieć, albo zatnę się, albo coś wypalę głupiego.
Są na to sposoby.
No, ale ja do tego dojdę zaraz, ale jeszcze na początku chciałem zapytać, czy ty w ogóle miałeś takie sytuacje, bo... A może nie miałeś, może tobie zawsze wychodzi to.
Nie, no miałem takie sytuacje. Ja pamiętam moją pierwszą trudną sytuację, ale te wszystkie sytuacje potem da się przerobić na tak naprawdę na wiedzę, jak sobie radzić w trakcie wystąpień publicznych. Że te moje 30 lat pracy na scenie czy przed kamerą ja umieściłem w tym szkoleniu, które dla was przygotowałem. No bo na przykład, jeżeli pytasz, pamiętam mój pierwszy występ, festiwal w Jarocinie, rok chyba tam 92. I to była pierwsza festiwal w Jarocinie, kojarzysz?
Kojarzę.
Tak,
nie byłem,
ten festiwal był bez udziału telewizji, a pierwszy raz była telewizja publiczna, bo wtedy innej nie było. Pierwszy program i drugi, akurat ja pracowałem w dwójce. I pierwszy raz były relacje telewizyjne z festiwalu. I ta publiczność telewizyjna była wrogo nastawiona do telewizji, ale nie, że telewizja, tylko jakie takie, taka komercja, która odbiera im ten ich festiwal, wiesz? Że oni, to jest rok, to jest ich festiwal i nagle jest telewizja, która kojarzy się z komercją. Miałem wyjść na scenę, to była w ogóle moja pierwsza na żywo jakakolwiek relacja. Wcześniej tylko nagrywałem taki program Klub Jawis, ale to był nagrywany program, a to był żywiec, live. Mam wejść na scenę, na górze stoi Jurek Owsiak na scenie, mam zamienić z nim parę słów i zapowiedzieć zespół Big Cyc. Patrz, jeszcze gardło, nie wiem, po wczorajszym gadaniu 13 godzin jeszcze słyszę.
Ale dalej gadasz.
Dziękuję, zespół Big Cyc. I słuchaj, i wchodzę na scenę, publiczność, widzę swoją twarz w monitorze, więc zaraz widzę, jestem w tam iluś milionach polskich domów, bo to jest na żywo, i nagle ta publiczność zaczyna skandować słowo powszechnie używane za obelżywe, zaczynające się od wyp, a oznaczające prosimy, abyś opuścił scenę. I oni tak skandują to słowa, skandują. I teraz lecą na mnie jakieś pomidory, jakieś grudki ziemi. Ludzie rzucają, bo ja byłem uosobieniem tej komercji, wiesz, tej telewizji, że na festiwalu rockowym nagle, teraz to jest normalne, że na festiwalach jest telewizja. W ogóle wow, to super, że jest telewizja, ale dawniej to było takie, że komercja. No i ja zaczynam gadać z Jurkiem, on schodzi ze sceny i mam zapowiedzieć ten zespół Big Cyc. I teraz tak, no i tu jest jakby źle, prawda, bo zła reakcja publiczności, można się poddać, można uciec ze sceny, pustka masz w głowie. No ale ponieważ, jak wiesz, Bóg sprzyja przygotowanym, zapowiedzi Big Cyca, a właściwie tej początkowej, głównych zdań, nauczyłem się na pamięć, na blachę. No bo to było moje pierwsze wyjście. I teraz w swoich szkoleniach mówię, zawsze, ale to zawsze, tych pierwszych dwóch, trzech zdań naucz się na pamięć. Nigdy nie wiesz, jaka będzie atmosfera. Nigdy nie wiesz, co poleci w twoją stronę. Czasami wychodzisz i nagle masz tak zwaną tremę paraliżującą, masz pustkę w głowie. Nie wiesz, co ma powiedzieć. Wszystko w ogóle ci wyleciało, tak? No to jeżeli masz te trzy zdania na pamięć, zaczynasz je mówić, oddech ci się uspokaja, ludzie patrzą na ciebie, na usie uśmiechają, bo publiczność jest w 99% nastawiona do ciebie życzliwie,
chyba że jest to wiec polityczny, ale o tym nie mówimy. Nam się wydaje, że publiczność jest wroga, tymczasem nie oni chcą, żebyś ich zabawił, coś miłego. Czekają na ciebie, często kupili bilet wręcz, prawda? Więc pozytywnie, zaczynasz mówić, trema spada i po prostu kontynuujesz swoje wystąpienie. No ale to jest jeden ze sposobów. Zawsze tych trzech zdań naucz się na pamięć. Nie wiesz, co poleci w twoją stronę. Czyli każdy problem, czy każdą jakąś porażkę moją, wpadkę w wystąpieniu publicznym, w jakiejkolwiek pracy scenicznej czy przed kamerą, mogłem dzięki temu, że ona była, przerobić na to, jak ludzi szkolić z wystąpień publicznych. To ci dam jeden, ale tych metod jest całe mnóstwo.
No ciekawi mnie jeszcze może jakaś metoda na czarną dziurę, czyli gadamy, nagle kurczę, co to teraz miało w ogóle być? Co tu się wydarzyło?
Proszę bardzo. Zawsze mówię, żeby znaleźć takie osoby, które czuję, że są ci bardzo życzliwe. Nazywam je VIP-ami, tak? No to jest ktoś, kto się uśmiecha w pierwszym rzędzie, ktoś to w drugim, trzecim. Jeżeli to są osoby, które zaprosiły cię, to także się do nich uśmiechnij. Może być jakiś ważny polityk, może być, nie wiem, prezes tej firmy. Obchodzimy 25-lecie Get Skills, tak? No, prowadzi kto? Krzysztof Iwisz, tak? No
to już, zaprosisz już mnie. Zakontraktowane, potem podpiszemy.
Ale generalnie, ale 50 muszę. Waszą.
50? No jak będę żył, to
ja
cię zapraszam. A jak nie, to
medycyna chińska na 120 lat programuje ludzi.
Bardzo dobrze.
No, słuchaj, no jest będziesz.
Będę.
No widzisz. I jest teraz, jeżeli coś pójdzie nie tak, coś naprawdę się wydarzy takiego, co ci to wystąpienie w jakiś sposób, no po prostu rozwali kompletnie. Zapomniałeś. Skup się na tej osobie, która jest najbardziej życzliwa. To jest taki twój ratownik, prawda? Ta najbardziej życzliwa osoba. I na niej przeczekaj tą trudną sytuację. Jeżeli już nie wiesz, co ma powiedzieć, to zawsze i tak wiesz, do czego dążysz. Co ma być na końcu? Czekaj zapowiedź. Czy ktoś ma wystąpić? Czy coś masz na koniec podać jakieś dane? Jak się poprawić? Na ogół to pamiętasz. Być może nie pamiętasz tego środka, jak do tego dojść. To jeżeli zawiesisz na tej osobie i jakby przeczekasz tą trudną sytuację, to na ogół przypomni ci się w tej życzliwości tej osoby, co masz do powiedzenia. A jak nie, to i tak wiesz, co powinno być na końcu? No bo tego się nie da zapomnieć. No jest mnóstwo takich rzeczy. Ale ty wiesz co teraz, czy nie wiesz? Czy masz czarną dziurę?
Czarna dziura, no wiesz. No,
to wtedy się zawieszysz na mnie, jestem twoim gotownikiem, się uśmiecham, jest miło i potem już właściwie wiesz co dalej.
Tak, no myślę, że w tym momencie możemy w ogóle wszystkich zaprosić jeszcze raz do GetSkills, bo naprawdę fajne to jest, to co się tam dzieje. A teraz jeszcze chciałem zapytać, tak może trochę z prywaty, gdzie ty się widzisz za 5 lat? Bo wiem, że świat się zmienia. Ciekawi mnie to w ogóle spotkanie, bo to jest nasze spotkanie dwóch światów, można powiedzieć, tak? Gdzie...
A się przenikają te światy, wiesz, coraz bardziej. No
właśnie, to jest ciekawe. Czy ty za 5 lat, na przykład tak Czarek Pazura, który poszedł, został youtuberem w sumie, Tomasz Kamel również, także widać ten kierunek. Ty robisz live'y na Instagramie, z tego co wiem.
Także, bardzo lubię, tak.
Także coś tu się dzieje, więc... Tak. Gdzie to będzie za 5 lat? Czy my będziemy Tanie z Gwiazdami oglądać na YouTubie na przykład, jak transmisja na żywo?
Trudno być. Wydaje mi się, że... Pamiętasz, jak kiedyś wieszczono w Stanach, w Polsce upadek kin? No bo wiesz, każdy mógł sobie... Może sobie streaming... Dawniej były wypożyczalni, których teraz nie ma. Można było pójść... Nie wyobrażasz sobie. Można było pójść do takiego wypożyczalni i wziąć dawniej taśmę, a potem już po prostu dyskietkę z filmem i wziąć do domu. No teraz jakby nie ma tych... Pamiętasz takie wypożyczalnie?
Pamiętam.
No,
tak? Miałem teraz, jedną kiedyś.
Naprawdę?
Spektakularny upadek.
Poważnie mówisz? Miałeś? Tak, wypożyczalnie?
Tak. Miałem z dostawą do domu. Jeździliśmy na rowerkach, dostarczaliśmy i upadliśmy, bo to było w czasach, kiedy wszyscy ciągnęli już te firmy z internetu.
Zaczyli
a my tylko przez internet... dostarczaliśmy, w sensie zamówienia były tylko przez internet, także czegoś nie doszacowaliśmy.
Prawda, no ale dobrze, ale to wszystko jest jakaś nauka. Tak. Technologia idzie, trzeba jakby też na to patrzeć. Ale w każdym razie teraz w sumie każdy film może ściągnąć. Albo są platformy, które dają ci filmy do wyboru. No, tylko że i mówili, a kina upadła. Tymczasem w Stanach kina rozkwit. Ludzie w Polsce, teraz już można chodzić do kina, chodzą do filmy, kochają na przykład polskie filmy. Czyli mimo to, że możesz oglądać film w domu z żoną na kanapie, idziesz do kina, prawda? Mhm. Czyli kina nie upadły. I tak samo telewizja zawsze będzie, bo czy wielkie programy rozrywkowe na żywo, wydarzenia sportowe, newsowe, też nie każdy ma czas, bo tak teraz, tak, nie masz żony, dzieci, to sobie wybierzesz jakieś tam coś, zobaczysz na telewizorze, chociaż nie ma tego komfortu jednak na małym ekranie oglądania się na dużym. Jak oglądasz na dużym, to masz na dużym. Ale ktoś za ciebie to zaprogramował. Tu sobie prasujesz, tu leci ci newsy, tu potem leci film, to sobie obejrzę. Tu go zatrzymam, obejrzę go troszkę później. Że jednak ta kultura jakby telewizyjna zostanie i te światy są równoległe. Na przykład mam znajomych,
którzy nie mają telewizorów, ale mam znajomych, którzy nie mieli telewizorów, a teraz mają telewizory i oglądają. Co ciekawe. Na przykład mój znajomy chyba po 5 latach kupił telewizor Sky, a wiesz co, mam znowu telewizor. Więc jakby ciężko powiedzieć. Te świata się przenikają i uważam, że te obie płaszczyzny zawsze będą, chociaż pewnie pójdziemy technologicznie do przodu. Może będzie trójwymiarowy internet albo coś, czego nie znamy. Tak samo w telewizji. Na przykład moim marzeniem jest wymyślenie nowego gatunku telewizyjnego, bo uważam, że jest na to przestrzeń. Cofnijmy się do roku 2000 i wtedy powstał reality show. Niby wszystko było wymyślone, ale nikt nie wpadł na to, że można obserwować ludzi, życie takie, jakie jest, że nie mieć kamery i obserwować, i to będzie przykuwało uwagę odbiorców. Sam prowadziłem, nie wiem, 6 edycji barów i różnych innych programów, Dwa Światy, reality show. Że to będzie dla ludzi, wow, milionowa widownia. A przed rokiem 2000 jakoś tak nikt na to nie wpadł. Więc na pewno są przed nami nieodkryte lądy, których my nie widzimy, a które czekają na odkrycie. W mediach. I także w technologii, ale także jakby po prostu w mediach, w telewizji, w internecie.
Ale jak za tydzień zobaczę program, że Krzysztof Ibisz prowadzi eksperta w Rolls-Royce, to wiesz, to zadzwonię po tantiemy.
Spokojnie, oczywiście, ale zobacz, że Taniec z Gwiazdami możesz oglądać na różnych urządzeniach. Na dużym telewizorze, na tablecie, na komputerze, na smartfonie. Jakby wszędzie możesz to oglądać. Więc być może ja obejrzę Bentleya także w telewizji. Co ty na to?
Będziemy zaraz negocjować.
Ale zobacz, czekaj, jeszcze jedno ci powiem, taką magię, że internet, ale wyobraź sobie, że każdy, nie wiem, youtuber, każda osoba, której byśmy, popularna w sieci, której byśmy zaproponowali udział w telewizyjnym programie, na przykład Tańc z Gwiazdami, na przykład, no, chętnie wystąpi.
Znaczy, wiesz? Dobrze, jak sobie siebie wyobrażam Tańca z Gwiazdami.
No dobrze, ale ty w gotowaniu, w czymkolwiek. Naprawdę, każda osoba z internetu z wielką przyjemnością nie odmówi, wręcz będzie bardzo chciała wystąpić w dużym show telewizyjnym, zgodnym z jej niem. Może kocha gotować, może kocha podróży gdzieś na koniec świata pojechać, może właśnie kocha tańczyć, bo tańc zmienia życie. To jest w ogóle wspaniały świat. Po prostu bardzo tego pragną. Więc jakby to wszystko moim zdaniem idzie w obie strony. Te dwa światy się przenikają. Co myślisz?
No, zgadzam się w pełni i widać to coraz bardziej, tak? Że faktycznie, zresztą fajnie to też opowiadałeś w wywiadzie z Gimperem, którego tu pozdrawiamy.
Pozdrawiamy, tak.
I to jest świetny przykład właśnie, jak te dwa światy się przeniknęły, ty do niego, on do ciebie.
Tak,
i
tak było.
Fajnie to jest i myślę, że w tą stronę to pójdzie. I być może nawet to tak działa pozytywnie, że trochę odczarowuje w taki pozytywny sposób, bo często te osoby z ekranów się wydają takie bardzo niedostępne.
Tak,
właśnie.
Tak, tu jesteśmy tacy bliżsi, prawda?
Tak, że bo jak się ciebie już pozna na żywo, to kurczę, zresztą my to przerabialiśmy już wiele razy, czy to z Krzyśkiem Chowczycem, z Beatą Pawlikosą, że kurczę, zawsze wracamy z tych wywiadów, no kurczę, no normalny człowiek, a potem miło. Druga myśl, no a jaki miał być, no?
Jaki miał być? Bo my mamy w ogóle wyobrażenie w głowach innych ludzi. Nie wiemy, jacy oni są, mamy jakieś wyobrażenie. A potem, o kurczę, no to... Więc jakby nie programujmy się na innych ludzi i nie miejmy opinii, zanim tak naprawdę nie poznamy ich jako ludzi, a nie jakie postacie po prostu nie wiadomo skąd.
I to myślę, że te media społecznościowe trochę zbliżają ludzi, jakby nie
na
było.
Na pewno, tak.
Bo można gadać, no.
No, można być bliżej, dużo.
No to wracając do pytania. Za 5 lat gdzie będzie Krzysztof Ibisz?
Myślę, że jakby w tym samym miejscu, w telewizji i w internecie, to wszystko będzie się przenikało. Moim zdaniem jakby te ostateczne technologie odbioru, czy ja to odbieram na małym telefonie, czy na dużym telewizorze, to nie będzie miało znaczenia i tak samo będziemy treści internetowo być może odbierać w dużej telewizji, a telewizyjnej w internecie. Trudno powiedzieć, ale na pewno będę robił to, co kocham. Jeżeli chciałbym jakieś zmiany w swoim życiu, to może więcej podróży, bo to jest moja ogromna pasja.
Miejmy nadzieję, że już wkrótce będzie to łatwiejsze. Także
no, miejmy nadzieję, tak.
Oby. Tak. Trzymamy kciuki za to.
Marzy mi się Mexico City teraz.
O, no to jest...
Byłem w Mexico, ale nie byłem w Mexico City, a to jest osobny świat podobny.
Też tak słyszałem. Także, także spoko. Mamy meksykańską edycję naszego programu, także kto wie, może od razu już tam po hiszpańsku poopowiadasz.
Tak zostanie z gwiazdami na całym świecie.
O, no, nam jeszcze trochę brakuje, ale spokojnie. Też się
ponad 50 krajach. Niesamowite to jest.
Tak. No to No to cóż, no to jeszcze chwilę.
Nie, spokojnie.
Nie spieszę się.
Pamiętaj, że trzeba mieć wizję, tak? Wizję. I ona się potem spełnia, my ją spełniamy.
To jeszcze mam pytanie.
Proszę.
Jakąś taką, jeszcze jedną złotą poradę dla ludzi, zwłaszcza zainteresowanych wystąpieniami. Na szczęście w szkoleniu na GetSkills jest tak dużo materiału, że obojętnie ile byśmy tu gadali, to byśmy nie wygadali wszystkiego, także nie spalimy.
Wiesz co, może taka, że w życiu warto mieć misję. Że jak tą misję masz w sobie, to o czymkolwiek byś nie mówił, to jest bardzo, bardzo dobrze. Że warto nieść ludziom jakieś przesłanie. Mieć jakąś główną myśl, która oświetla twoje życie. I chyba to jest trudne bardzo, ale żeby mieć tą misję w życiu, to myślę, że trzeba usiąść, zastanowić się, napisać i te pierwsze myśli, które wam przychodzą do głowy, to jest na pewno już, to jest bardzo blisko tego, o co chodzi. Dobrze to sformułować i po prostu to wiedzieć, bo jeżeli my tego nie wiemy, to życie jest takie rozdrobnione. Warren Buffett powiedział, miliarder, powiedział: napisz sobie na kartce 25 rzeczy, które chcesz zrobić w życiu, po czym skreśl 20 i nigdy do nich nie wracaj. Wiesz co, i myślę, że to jest trochę z tym moim mówieniem o tej misji, żeby to nasze życie nie było rozdrobnione, żeby miało jakiś kierunek, ale żeby także miało w sobie główną myśl, misję, czyli ideę.
To jest niesamowite. Ja to też przeżyłem na sobie, więc tak skomentuję, bo pamiętam, że jak usłyszałem o misjach pierwszy raz, to myślałem, że to jest takie korporacyjne gadanie, żeby wyszkolić pracowników, żeby byli dobrymi żołnierzami, że powiemy im, że my to dbamy o to i takie. Ale z czasem, jak zacząłem to zgłębiać, to kurczę, faktycznie, że jak się już to poczuje, jak się wie, po co w ogóle się jest na świecie, niezależnie czy się to odkrywa, czy się to wymyśla samemu, bo to do tego pewnie nie dojdziemy, ale warto, to rzeczywiście jest dużo łatwiej robić fajne rzeczy z pożytkiem dla innych i to jest fajne, to rzeczywiście wprowadza dużą zmianę w życiu, także niby to jest górnolotne, a jednak nie zbyt górnolotne, żeby to przepuścić, także jestem na tak. No to cóż, to ja mam jeszcze jedno pytanie. Czy chciałeś coś tu dopowiedzieć?
Nie, właśnie mi się podoba.
Tak, ja mam jeszcze ostatnie pytanie.
Proszę,
które jest
bardzo
klasyczne dla tego programu.
To jest.
Jedna rzecz lub usługa do 100 zł, która mimo swej niewygórowanej ceny wniosła realną wartość do twojego życia.
Okej, to jest, źle zabrzmi, ale to jest monitoring mojego psa. To znaczy, wykupiłem GPS i monitoruję mojego psa, chociaż mi nigdy nie uciekł, ale czasami nie wychodzi tylko ze mną, tylko wychodzi no, z kimś, bo ja jestem tutaj, a on jest tam. Nie wiem, Asia jest na dyżurze w szpitalu, więc mam zaufaną osobę, która z nim wychodzi, ale to nie kosztuje drożej niż 100 zł. Ale daje mi po prostu taki komfort i spokój, że jakby coś, to ja wiem, gdzie on jest i po prostu za chwilę tam będę.
Super, takiej odpowiedzi jeszcze w tym programie nie było, więc fajnie, bardzo oryginalnie. Ja w podzięce mam jeszcze dwa prezenty.
A, mam jeszcze coś.
O?
Mam jeszcze coś, ale to mogę nazwę powiedzieć?
No pewnie, jasne.
To jest taka wykupiona lepszy poziom Trello. Czyli jakby ja i moi ludzie, czyli moja firma, mój zespół, wszyscy mamy Trello, to jest taki, to nie jest reklama, tylko mówię, bo używam.
Nie, bardzo dobrze, bo to jest fajna apka. Także.
Okej, okay. To jest taka apka, która powoduje, że pracujemy nad różnymi projektami, wprowadzamy zmiany i każdy widzi, na jakim etapie jesteśmy, jak się zmieniają daty, jak się zmieniają, nie wiem, odpowiedzi od klientów, w którym momencie jesteśmy i każdy z nas w smartfonie ma taki notatnik, który każdy może upgrade'ować z dowolnego miejsca z mojego zespołu. O, i to też jest fajne, to kosztuje chyba nie 20 zł czy coś miesięcznie. I przyznam, że to jest coś.
Bardzo fajna apka, także.
No to nie ma reklamy, żeby nie było, nie.
Nie, myślę, że jak coś jest dobrego, to warto się dzielić.
No, także dzielę się z wami, to jest naprawdę fajne.
No to teraz ja się podzielę prezentami w podzięce za przyjęcie zaproszenia do naszego programu. Za chwilę dotrą tutaj na tył, jak tylko bezpiecznie zawrócimy.
O, coś będzie.
Będzie, będą gifty.
Super, bardzo się cieszę.
Książka. 48-godzinna doba.
O, kocham książki. 48-godzinna doba. No to troszkę jak umie.
No właśnie, dlatego tak dziś rano siedzieliśmy, myśleliśmy, kurczę,
bardzo dziękuję.
Która będzie najlepsza i
mega się
stwierdziliśmy.
Dziękuję.
Ale słyszałem, że też jesteś zainteresowany naszymi książkami dla dzieci, które
tak,
mamy,
bardzo.
Bo takie przecieki
tak.
tutaj wyszły ostatnio, więc to zaraz też załatwimy. No i tablica pamiątkowa eksperta.
O, dziękuję, mam z dedykacją, bardzo dziękuję. Będzie miła pamiątka. I pokaż.
Tablica pamiątkowa.
Ekspert, dziękuję. Bo wiesz, jaką mam rejestrację w samochodzie?
No nie, masz taki wścibski, nie jestem.
W1 Young.
Young.
Tak. Czyli to jest z przodu ekspert, a z tyłu to sobie przemienia, a z tyłu Young zostaje ekspert. Swoją W1 Young. Kolega się zaśmiał, to nie wiem czemu. No, dziękuję bardzo, miło mi.
No to przy okazji, z racji tego, że tam wczoraj się wygadałeś, to mamy też te książki dziecięce, także
o,
też przekazuję.
Ale fajnie. Wielka wyprawa Felici. Miss ekspertów oszczędza. O, czyli o jakby aspektach finansowych. Dzieci trzeba uczyć ekonomii. To jest
tak,
po prostu super, naprawdę świetnie. I Szkoła latania. Martin Lechowicz. Ekstra. Słuchajcie, no bardzo dziękuję, więc pytałeś, co będę robił w pociągu, już wiesz. Postawię sobie ekspert tutaj przy tym i będę sobie fajnie czytał książki.
Przerwie namierzając.
Kocham książki. Książki te mają sobie magię, ale właśnie książka nie elektroniczna, taka książka tradycyjna. Kocham. Dziękuję
super,
bardzo.
To ja też dziękuję bardzo. Zapraszam jeszcze raz na getskills.pl, bo tam się dzieją cuda, także
tak,
myślę,
zapraszamy.
Że...
I kochani, a w ogóle koniec?
No,
to bardzo dziękuję Ci za zaproszenie, bardzo, a Wam także, że byliście z nami, że oglądaliście tę rozmowę i kochani, zmieniajcie świat na lepszy. Ściskam Was, cześć.
Super, wszystkiego dobrego życzę i Tobie i naszym
dziękuję.
Widzom.
Dziękuję.
Cześć.
Cześć.